To jest podcast Big Book Cafe, literatura na żywo.
Najlepsi pisarze i ich książki na scenie. Ważne premiery, wyjątkowi goście, zaskakujące tematy.
Rozmowy, spektakle i słuchowiska. Prosto z literackiego pępka świata.
Posłuchaj i sprawdź, co mamy w repertuarze.
Wejdź na bigbookcafe.pl lub odwiedź nas osobiście. Do zobaczenia i usłyszenia.
Dzień dobry. Wow, nie wiem, czy tego się spodziewałaś.
No, kilka znajomych zapowiadało, że będzie, ale nie wiedziałam,
kto
że cały mój
znajomym
Facebook...
Sony ręka w górę. Żebyśmy tak poczuli się rodzinnie, to jest spore grono.
Czuję się rodzinnie, tak.
Dzień dobry histeryczki, dzień dobry histerycy. Wszyscy tutaj zgromadzeni w Big Book Cafe oraz ci, którzy oglądają nas w internecie. Ja nazywam się Marta Kubala i będę miała bardzo dużą przyjemność poprowadzić to spotkanie, a będziemy rozmawiać o sztuce, ale w bardzo niebanalny sposób. Jak pewnie wiecie, w muzeach, w galeriach sztuki wielu rzeczy nie można. Nie można zbyt blisko podchodzić, nie można nic dotykać, nie można też krzyczeć, chociaż czasami bardzo by się chciało. Słowem, wielu rzeczy nie można, a my dziś będziemy krzyczeć, histeryzować, rozmawiać o sztuce w taki sposób, jaki Sonia nam proponuje, czyli w bardzo odważne, buntownicze.
Histeryczne,
tak jest. Może jeszcze raz poproszę o brawa dla autorki. O,
o
mamy też przyjaciół czworonogów. Histeria sztuki, niemy krzyk obrazów. To jest książka, która się ukazała dzięki wydawnictwu Znak. Napisana przez Sonię Kiszę, historyczkę sztuki, wielbicielkę muzeów, autorkę instagramowego konta Histeria Sztuki. No i od teraz także autorkę książek pewnie.
Czy ja to muszę dopisać do biogramu?
No, tam powinnaś.
Autorka książki.
Myślę, że powinnaś. Słuchajcie, takie słowo wstępu. My tutaj będziemy sobie przez chwilę rozmawiać, dłuższą chwilę, a później oddamy wam głos, więc jeśli jakieś pytania się pojawią, to na końcu będzie możliwość, aby je Soni zadać. Sonia też zostanie z wami dłużej, aby podpisać książki. Także zachęcamy do tego, żebyście z nami zostali przez całe to spotkanie. No dobrze, ja chciałam cię na początku zapytać, jak ty się w ogóle czujesz, mając przed sobą w rękach taki fizyczny egzemplarz swojej książki? Pierwszej w końcu.
No jest to takie nierealne uczucie, muszę przyznać, że mam wrażenie, że jeszcze do mnie to nie dochodzi, bo ja widziałam tę książkę wielokrotnie jako PDF i potem jako taka makietka, jak będzie wyglądać okładka. I jak przyszła do mnie fizycznie, to jakoś tak nie mogłam uwierzyć, że napisałam książkę. No bo to też muszą państwo wiedzieć, że ten proces trwa. Ja pisałam tę książkę tam w zeszłym roku i potem wysyłałam ten tekst i potem był odsyłany. Także to jest długi proces i zwieńczenie tego procesu w postaci książki jest takie abstrakcyjne troszkę dla mnie.
Wiem,
jeszcze nadal.
Wiem, że ten złoty grzbiet bardzo ci się podoba.
Tak, tak. Jest we mnie tak zwana lambadziara. Nie wiem, czy mogę używać takich słów. Natomiast ja lubię, jak się świeci, wiecie.
Pokazujesz nam obrazy znane i nieznane w nowym, nieoczywistym świetle. No i wsłuchujesz się w krzyk, którego nie słychać lub być może którego nie chcemy usłyszeć. Gdyby obrazy faktycznie mogły krzyczeć, to co by był to za... Co by wykrzyczały? Kto by krzyczał? Jaki byłby to krzyk?
No właśnie to chciałam w tej mojej książce pokazać, jaki to był krzyk. Jak państwo będą przeglądać tę książkę i czytać, to mam wrażenie, że ten głos kobiet, które do tej pory nie były słyszane i dopiero gdzieś tam ten dyskurs feministyczny w historii sztuki się zaczyna i cieszę się, że mogę swoją cegiełkę dołożyć do tego, że jak zaczynamy zwracać uwagę na kobiety na obrazach, to słyszymy, że to często nie są uśmiechy i przyjazne, spójrz na mnie, jestem taka śliczna, tylko tam za tym jest jakieś cierpienie, za tym są jakieś mocne emocje. Więc mam nadzieję, że to wybrzmiewa z tej książki.
W sprawie emocji, jakie tobą kierowały, kiedy pisałaś tę książkę, to był gniew na przykład?
Myślę, że tak, że gniew się pojawiał. Myślę, że gniew jest taką emocją, która jest mocno związana ze światem feministycznym. W Polsce myślę, że mocno to było widać przy czarnych protestach, przy protestach dotyczących zaostrzenia ustawy aborcyjnej, że ta zmiana, którą czekamy, dotyczącą kruszenia patriarchalnych wzorców, że ona jest właśnie bardzo często że ten gniew jest konieczny, że on jest taką siłą, która może napędzić tą rebelię, ten bunt, tą zmianę, że takie no, miłe głaskanie i bycie grzecznym, grzeczną zauważyliśmy, możemy zauważyć, że to nie do końca działo. Coś daje. Szczególnie w historii sztuki, gdzie tam w ostatnim momencie przywołuję właśnie książkę Lindy Nochlin, Dlaczego nie było wielkich artystek. Słuchajcie, to jest książka, która była napisana w latach 70.
Tutaj pokazuję, być może ją widać.
50 lat temu i ona dalej nie jest czytana na studiach, dopiero została wydana w Polsce po polsku pierwszy raz. Więc ja na przykład jej nie czytałam na studiach. A to jest taka podstawa w ogóle jakiejkolwiek feministycznej historii sztuki. Więc potrzebujemy tego gniewu, mam wrażenie, i nie ma co się go bać.
Tych artystek, malarek, o których na studiach nas uczą, zresztą nie jest zbyt wiele, też piszesz o tym w książce, że właściwie Artemisia Gentileschi jest jedną z niewielu takich, o których się nauczam.
To była chyba jedyna artystka, która pojawiła się jako ona artystka na zajęciach sztuki dawnej, w sensie sztuki nowożytnej. U mnie przynajmniej, nie wiem jak u ciebie, bo Marta też jest historyczką sztuki, więc... Nie wiem.
U mnie nikogo nie było.
Ani jedna, nie? Ani to jedna, postępowa nie. Warszawa. Tutaj Artemisia, wow. Córka malarza oczywiście.
No tak, to będziemy o tym mówić, jak bardzo ten męski element, męski towarzysz był podkreślany w opowieściach o historiach kobiet. Czy było takie dzieło, takie spotkanie twoje ze sztuką, które cię nakierowało na to myślenie o niej pod kątem właśnie historii kobiet? Czy jakiś konkretny obraz właśnie był takim momentem, który cię skłonił do tego, żeby myśleć o sztuce inaczej?
Tak myślę, ale szczerze mówiąc nie jestem pewna, czy było to konkretne dzieło. Myślę, że duże znaczenie ma w ogóle moja bańka instagramowa, czyli ludzie, których obserwuję, których czytam, popularyzatorki też historii sztuki, które są na Instagramie. Działają i mniej więcej myślę, że wszystkie zaczynałyśmy w podobnym momencie. I my sobie chyba zaczęłyśmy podrzucać takie dzieła sztuki, które gdzieś tam potrzebują tej innej narracji. Sztuce na pewno XX wiek. U mnie też na uniwersytecie rzeczywiście przy sztuce XX wieku kwestia kobiet, kwestia feminizmu się pojawiła. Nazwiska takie jak Katarzyna Kobro, historia jej burzliwego związku, znaczy burzliwego związku, no pewnego patologii, po prostu nazwijmy to prawdziwie. Wtedy to się pojawiło, myślę, że to zaczęło gdzieś tam kiełkować po prostu.
Ja wiem ze swojego doświadczenia, że to jest taka dziedzina, przy której trzeba dużo literatury przewertować, często w różnych językach. I chciałam cię zapytać właśnie o ten proces poszukiwania materiałów. Już trochę zdradziłaś, że na studiach czy podczas studiów to się rozpoczęło, ale potem jak ten proces tworzenia wyglądał?
No ja muszę przyznać, że jestem skromnie, że jestem całkiem niezła w szukaniu tych materiałów i że dużym problemem w pisaniu książki było tak naprawdę odkopanie się z tych materiałów. To znaczy ja po prostu dziennie ściągałam sobie setki artykułów na komputer. Plik pobrany po prostu był pełen. I wiecie, potem jak to było jak z mema, że no dzisiaj dużo zrobiłam, 30 artykułów, ale przeczytała się? No nie, ściągnęłam. Że po prostu jest bardzo dużo tych źródeł, bo na Zachodzie ta feministyczna historia sztuki ma się dużo lepiej niż u nas. Jest mnóstwo badaczek, które się tym zajmują właśnie od 50 lat. Więc rzeczywiście tego materiału jest bardzo dużo. Tych artykułów jest bardzo dużo. One też są dostępne. Nie wiem, czy to jest taka kwestia, że autorki uważają, że one powinny być dostępne. Być może, że łatwo się do nich dostać przez takie portale jak Akademia i tak dalej. Więc szukanie nie było dla mnie problemem, acz przerobienie tego wszystkiego no, nie dawało mi spać.
Patrzysz na sztukę, można powiedzieć, przez taką soczewkę współczesności, co absolutnie otwiera głowę i dopuszcza nowe interpretacje, obala mity, stereotypy. Zastanawiam się, czego to spojrzenie wymaga od odbiorcy. Czy odwagi, zuchwałości, gniewu właśnie może?
Może trochę zuchwałości. Nie, ale tak myślę, że odwagi na pewno, że to jest wyjście z takiego schematu, co autor miał na myśli, co tutaj autorka czy autor mieli na myśli, co malarz miał na myśli, jak w sumie w szkole, jak my się uczyliśmy interpretować, że to wszystko jest takie strasznie no nudne po prostu. Mam wrażenie, że już troszkę jesteśmy dalej w tym świecie i że możemy sobie pozwolić na to, żeby... Ja nie mówię, że w dyskursie akademickim, bo jednak w dyskursie akademickim potrzebujemy mieć jakieś ramy, metodologię, tam to są sztywne zasady interpretacji dzieł sztuki. Natomiast no myślę, że jako prywatne osoby czy prywatne autorki, które chcą napisać książkę o swojej wizji historii sztuki, czy jako prywatne osoby, które idą na spacer po galerii, no mamy prawo, żeby po prostu stanąć przed tym obrazem, pomyśleć, czym on się nam kojarzy, czy z filmem, czy ze wspomnieniem, czy z muzyką, i co czujemy w ogóle, gdzie w ciele, to żeby też tak się troszkę wyluzować ciałem, nie? To jest ważne.
O tym też mówi twój manifest.
Tak, jest w książce manifest.
Histeryków. A umiejętność nazywania ma znaczenie? Tak sobie myślę o tym w kontekście tego, co piszesz o rzeźbach Berniniego. Że patrzymy i widzimy przepięknie wyrzeźbione postaci, ale nie widzimy, nie patrzymy tak, nie interpretujemy tego, co faktycznie w tych rzeźbach zostało wykute.
No myślę, że to jest też tak jakby kolejna część tego, że możemy sobie iść do muzeum, czy kolejny sposób, tak? Że możemy iść do muzeum i sobie rzucić na czucie, czy na robienie memów, na odpoczynek, ale możemy też pójść w takie bardziej już intelektualne rozrywki, czyli zobaczyć, co to jest za scena, kto tam jest przedstawiony, jakie to jest źródło literackie. I to bardziej jest w tym rozdziale o Berninim, tak? Że sięgnęłam do tego Orfeusza. Tutaj też to nie jest mój pomysł, tak, z tym z gwałtem u Berniniego. Natomiast no, to jest nazwanie rzeczy, tak jak tego chyba dotyczyło twoje pytanie, tak, że żeby nie używać tych eufemizmów, które ja sama użyłam, mówiąc burzliwy związek na przykład, nie, że tylko patologiczny, pełen przemocy, żeby nazywać po prostu to, co widzimy, bez ogródek, bez posiadł ją, uwiódł ją i tak dalej. To tak naprawdę, czego nas uczą w szkole. Żeby to wszystko koloryzować i tak gładzać, żeby to nie było zbyt takie, żeby nie bolało.
Grzeczne.
Tak. Ale też, żeby nie budziło emocji tak naprawdę.
Do Berniniego jeszcze wrócę, ale chciałabym jeszcze zapytać cię o Meduzę. Bo Meduza jest okładkową bohaterką, jest też na pierwszej stronie. Czy to jest taka postać, która jest twoim zdaniem ważna w tych opowieściach o kobietach?
Okładka jest w ogóle pomysłem Katarzyny Budźko, która jest odpowiedzialna za stronę graficzną mojej książki, której bardzo dziękuję, bo uważam, że jest bardzo piękna. I myślę, że to jest taka fajna klamra, że ona znajduje się na okładce i potem ona jest na końcu książki. I to robi nam takie ładne koło, zatacza ta historia, taki okrąg, ja to widzę w swojej głowie. No jest ważna w tym kontekście, że świetnie pokazuje to, o czym mówię, nie? Że my uważamy, że Meduza jest potworem, a jak sięgniemy do tego źródła, poczytamy sobie o tym, zobaczymy, co za tym stoi, za tymi wszystkimi wydarzeniami, też o Orfeusza jest to opisane, no to się okazuje, że może inaczej można spojrzeć na nią, nie? Że może ona była ofiarą tak naprawdę takich mocno patriarchalnych właśnie wzorców rzymskich, greckich mitologii.
Ja bardzo lubię ten pierwszy rozdział o tym, czym jest histeria i jak w ogóle była na przestrzeni wieków pojmowana, jak była interpretowana i dużo emocji generalnie wzbudzała. Ta histeria tym, czym była. Opowiesz proszę, tak pokrótce, co tam pierwszy rozdział.
No tak pokrótce, to jest choroba, która nie, już wiemy dzisiaj, od lat 60. została skreślona z listy chorób, że nie jest chorobą, tylko jest takim, ja to nazywam zbiorowym gaslightingiem, który się kobietą urządzało. Że nie dość, że była trywializowana biologia kobiet, czy jak wszelkie schorzenia, wiemy, że nie wiem, endometriozę dopiero teraz zaczynamy diagnozować. Dopiero teraz zaczynamy diagnozować bolące miesiączki i tak dalej. Więc tutaj spychaliśmy to ciało, a tutaj zrzucaliśmy wszelką w ogóle emocjonalność na tą histerię. Że po prostu, ja uwielbiam, chyba już mówiłam o tym gdzieś, tą scenę w Nigdy w życiu, kiedy mąż zdradza Judytę i ona jest w trakcie ubierania go do pracy i tutaj krawat mu poprawia, to coś tam. I on jej mówi, że ją zdradził i że ma dziecko z tą kobietą. No i ona tam mu robi tą kaszkę, nie wiem, naleśniki, nalewa mu kawę, ale jak to mnie zdradziłeś? ale Judyta, nie dramatyzuj. Że taka, no, taka naturalna emocja, która w nas jest, w takich sytuacjach, na które naprawdę mamy prawo się zezłościć, tak jak darne protesty na przykład, tak, gdzie łamane są nasze prawa, gdzie przekraczane są nasze granice, jest po prostu zrzucana na nie histeryzuj. Ja wielokrotnie to słyszałam w życiu. Więc... A cały rozdział jest takim zarysem, jak to wyglądało na przestrzeni historii, tak? Bo historia jest od starożytności, pochodzi od w ogóle słowa macica z greki i ona na przestrzeni wieków była różnie leczona. Bardzo różnie.
Nie wiem, czy widzieliście taki film Histeria, romantyczna historia wibratora. Ktoś widział?
To nalewam
parę rąk. To też jest taka historia.
Dobry film.
Polecam bardzo.
Dobre było bardzo delikatne leczenie histerii, bo były też drastyczne przykłady wycinania narządów, na przykład chirurgicznie. Więc takie makabryczne też były historie z histerią.
Od histerii wychodzisz. Piszesz zresztą...
Bo tłumaczę, wiecie, ja tak metodologicznie wbrew pozorom tłumaczę histerię, a potem tłumaczę sztukę, co ja o tym myślę, żeby było wiadomo.
Sztuka miała spełniać męskie fantazje. To jest też pogląd Lindy Nohlin, który opisuje w książce, dlaczego nie było wielkich artystek. Co to spojrzenie męskie, jak to spojrzenie zmieniło sztukę, może tak? Co spowodowało to męskocentryczne spojrzenie i jak w związku z tym ta sztuka się zmieniła?
Męskie spojrzenie, tam tłumaczę, prawda? W książce z angielskiego to jest male gaze. I to naprawdę, jak mam wrażenie, że to jest jedna z tych rzeczy, które jak zrozumiemy i zauważymy, to w ogóle się zmienia nasz pogląd na wszystko. Trudno nie być feministką, jak się zrozumie, czym jest męskie spojrzenie i jak się zacznie je dostrzegać w popkulturze, w muzyce, w sztuce, w filmie, mój ulubiony przykład Stare Bondy, gdzie kobieta ma być tylko i wyłącznie elementem
ozdobą,
takim elementem pożądania, czymś atrakcyjnym, kimś takim można zawiesić oko, ale nigdy nie jest aktywną bohaterką. Czyli nigdy nie jest aktywną bohaterką w sztuce, w filmie i tak dalej. Tylko jest takim obiektem. I to jest spojrzenie, które jest właśnie męskocentryczne, stawia mężczyznę zawsze w centrum, kobietę jako ozdobę. I no myślę, że takim ciężkim tematem jest to, że my jesteśmy tak mocno wychowani w male gaze, że my same w ten sposób na siebie patrzymy. I w momencie, czy same w ten sposób patrzymy na sztukę, na filmy, na wszystko. Że to jest takie spojrzenie, które my zyskujemy w procesie socjalizacji i naprawdę oduczenie się tego, żeby nie patrzeć na swoje ciało w ten sposób, żeby nie patrzeć na sztukę, na inne kobiety, jest takim ogromnym przełomem, moim zdaniem, w ogóle w życiu.
Naprawdę.
Jak to spojrzenie się w sztuce odbija?
No to spojrzenie się w sztuce odbija na tym, że idziesz po galerii i masz, o, jaka ładna pani. Ona umiera? A nieważne. Generalnie chodzi o to, że te wszystkie panie są piękne, mają piękną alabastrową skórę. Są takim elementem do podziwiania. To świetnie widać w malarstwie akademików. Na przykład, nie? Gdzie mamy Wenus, która wyławia się z piany.
Czyli panie mają być obiektem pożądania.
Tak. No one były stworzone przez heteroseksualnych mężczyzn, dla heteroseksualnych mężczyzn, żeby powiesić na ścianie i podziwiać.
A mężczyźni bali się kobiet? Czy to z tego wynika właśnie? Ze strachu?
Myślę, że to poniekąd może wynikać ze strachu. No i z taką obsesją kontroli. Kontroli świata, kontroli kobiecych tych emocji, tego, że kobiety rodzą dzieci, że to jest jakaś władza, prawda? My mamy władzę utrzymywania ludzkości. To jest coś niesamowitego, jak o tym pomyślimy. I ta władza jest odbierana, to poczucie sprawczości jest odbierane.
Cudowna jest ta historia o świętej Wilke Fortis. Możesz, proszę, przytoczyć. Tutaj właśnie to jest przykład tego, jak ta kobieca energia była źródłem strachu u mężczyzn.
No to była taka święta, prawdopodobnie legendarna. Do końca nie wiemy, skąd pochodziła. I ona jest, możecie ją zobaczyć na przykład w Poznaniu, w Muzeum Narodowym. Ona jest przedstawiona jako, możemy ją pomylić z Chrystusem w sumie, bo ona jest przedstawiona jako postać na krzyżu z brodą, ale ubrana w jakiś damski strój, suknię. I to była taka historia właśnie, że ona była torturowana i też bała się, że ktoś ją zgwałci i modliła się do Boga, żeby ją zbrzydził, żeby nikt jej nie chciał zgwałcić.
I tu pojawia się broda w tej historii.
W tym momencie właśnie wyrasta jej broda. Straszna jest ta historia tak naprawdę, ale przedstawienie jest mega ciekawe.
Czyli kobiety to są złe istoty. Złe kobiety to były. To też doskonale widać w tym rozdziale, w którym opisujesz różnego rodzaju chimery, harpie, syreny. To wszystko są w sumie kobiety.
Także zawsze one. Zawsze kobieta jest tym, właśnie piszę o tym też w tym rozdziale kobieta-wąż, że kobiety miały tą niesamowitą moc, żeby uwodzić mężczyzn, w ogóle cel życia, uwodzić mężczyzn i sprowadzać ich na złą drogę. Słuchajcie, od tysięcy lat każdego tego mnicha, świętego Antoniego i wszystkich tych eremitów po prostu my kusimy i my chcemy ich sprowadzać na złą drogę, z dala od Boga, z dala od wszystkiego, co dobre.
Czyli
to nasz pomysł był.
Usta i wagina to są bramy piekielne.
Tak. W ogóle kobieta z bramą piekielną przywołuje ojców kościoła, którzy w malowniczy sposób opisują kobiety właśnie, powołując się na takie porównania. Brama piekielna, czyli instrumentum diaboli, w ogóle wszystko co najgorsze. Niestety.
Strasznie smutna, ale trochę zabawna niestety.
Trudno się nie śmiać, mam wrażenie. Szczególnie jak się to porówna z jakimiś współczesnymi ugrupowaniami, których nie będę wymieniać.
Ale ze sztuki można się śmiać, co też podkreślasz i do czego zachęcasz.
Tak, jak najbardziej. Myślę, że to mój profil w ogóle zaczął się od takich czysto komicznych, komediowych memów. Ja zresztą mam w biogramie, musiałam wybrać kategorię na Instagramie, czym ja się zajmuję. Jakoś tak dla żartów wybrałam komik i to zostało. Także jak będziecie mój profil, to mam komik. Także ja tak, ja zachęcam, żeby wyjść też... Nie ma prawidłowej reakcji na odbiór dzieła sztuki. Ja zachęcam do tego, żeby pozwolić sobie na te różne emocje. I to często jest śmiech, no bo jak pójdziemy sobie do Galerii Sztuki Średniowiecznej i mamy tam lewka, który przybija piątkę świętemu Hieronimowi, albo te przedziwne lwy, które wyglądają bardziej jak koto ludzie, motomyszy z Marsa i tak dalej, to no, trudno się nie śmiać i myślę, że fajnie sobie na to pozwolić.
Średniowiecze to chyba jest to najlepsze źródło czerpania do
tak,
memów.
Absolutnie,
prawda?
Tym bardziej, że ci ludzie byli szalenie zabawni, bo jak sobie spojrzymy na wszystkie manuskrypty, ich komentarze, te wszystkie ilustracje na marginesach, które często komentowały treść, ale nie zawsze, no to tam jest mnóstwo, wiecie, no bijących się ślimaków i cudaków.
A skoro już przy tym jesteśmy, to najbardziej memiczny artysta.
Czyli kobiet.
Ostatnio znalazłam na Instagramie taką artystkę, która nazywa się Alison Shriver. I ona maluje takie zwierzątka, współczesną artystką, i maluje takie mega memiczne, ona się w ogóle nazywa, ten profil, McFriendy.
Czyli
kobieta? Słuchajcie, to jest taka komedia, te zwierzątka są pokazane w takim życiu codziennym ludzi, one są takie, wiecie, uczłowieczone, mega słodziutkie i bardzo memiczne. I zawsze jak widzę te, one są takie bardzo przestraszone, introwertyczne i zawsze jak je widzę, to po prostu trudno mi nie zrobić mema.
No a z tych tak zwanych klasyków?
Dawnych mistrzów? Nie wiem, czy mam taką konkretną osobę. Myślę, że w dużej mierze wyrywane na przykład dzieło, bo to też do tego zachęcam, żeby czasami to dzieło sobie wyrywać z tego kontekstu. Słuchajcie, wszystko można, naprawdę. Nie ma zasad. Dla was przynajmniej, bo dla mnie chyba są, ale chyba też ich się nie trzymam za bardzo.
Czyli kobiet.
Wyrwane często dzieło z kontekstu, naprawdę można w fajny sposób je ograć i też do tego zachęcam. Ja dostaję często wiadomości z muzeów z różnymi takimi memami. Takie trochę fan arty dostaję, że a patrz Sonia była w muzeum, że jakieś śmieszne.
Ale to muzeum ci wysyła jakiś obraz,
nie,
o patrz Sonia, z tego byłby fajny mem.
Nie, ludzie. Muzeum jeszcze do tego nie doszły. Mam jakieś współpracę czasami, więc chyba też to lubią. Z tym bardziej, że Światowe Muzea też na tym jadą, że się tak wyrażę, że w ten sposób chcą trafić do młodszej publiczności. Nie wiem, chyba Matt nawet ma taki profil, Matt Young czy coś tam. I oni tam rzucają właśnie takie memowe sprawy. Także to się kręci. No, tego ludzie chcą. Zresztą Muzeum Narodowe w Warszawie tutaj pozdrawiam, prowadzące profile Muzeum Narodowego w Warszawie, też już od lat stosowało memy i w ten sposób zachęcało też młodsze pokolenie do odwiedzania muzeów.
A ty jesteś tą osobą, która z muzeum zawsze wychodzi z pakietem pocztówek?
Czyli kobiet...
Staram się nie. Staram się nie, bo mam sporo. Staram się nie. Raczej z 1000 zdjęć w galerii i milionem filmików.
Czyli kobiet...
Tak, to teraz są moje pocztówki.
Mhm. Wróćmy do książki. Powiedz proszę, piszesz o tym, że trudno jest odnaleźć kobiecy gniew w malarstwie. Pytanie, dlaczego tak właściwie?
Czyli kobiet... No chyba właśnie przez to male gaze, że to jest taka emocja, z którą myślę, że każda pani, która tutaj siedzi na widowni, może potwierdzić, że zawsze było nie złość się, złość piękności szkodzi. I że to jest taka emocja, która kobiet nie dotyczy w ogóle. My się nie denerwujemy, a jak się denerwujemy, to jesteśmy histeryczkami, coś jest z nami nie tak i w ogóle musimy się leczyć.
Na przykład mnie zawsze powtarzano, że złość piękności szkodzi.
No dokładnie. Mm. Tak właśnie jest.
Nie można za dużo się złościć.
Ale mi się wydaje, że to nieprawda.
Nie, po tobie tego w ogóle nie widać.
Po nas tego nie widać. Więc myślę, że to jest kwestia patriarchatu zdecydowanie. Bo na przykład...
Czyli kobiet...
No jest mało, po prostu mało tych wzorców gniewu. Pojawia się na przykład u Greków, prawda? Ale to są głównie potworzyce. Pojawia się troszeczkę na wschodzie, na przykład Kali, bogini hinduska. Na przykład ona jest wściekła. Ale generalnie u chrześcijanek jest mało. I ja znalazłam Judytę. Może ktoś jeszcze znajdzie coś innego, bardzo chętnie wtedy rzucę na to okiem.
Czyli porozmawiajmy trochę o Judycie i Holofernesie, bo oni zawsze idą w parze. Przytaczasz ten przykład dwóch obrazów. Jeden namalowany przez Artemisię Gentileschi, drugi przez Caravaggia i porównujesz je ze sobą, patrzysz na to, jak wygląda Judyta na obrazie kobiety, jak wygląda na obrazie mężczyzny i właśnie, jakie są wnioski.
No kobiety wybitnej w takim sensie, że też po jakimś doświadczeniu Artemisia Gentileschi, malarka barokowa, też karawagionistka, tak? Czyli tworząca w tym nurcie karawagionizmu, była zgwałcona przez swojego nauczyciela.
Czyli kobiet.
Więc miała za sobą takie bardzo trudne doświadczenie związane z traumą, z przemocą seksualną. I to widać na tym obrazie, że ona...
Czyli kobiet.
Ja wysnułam taką hipotezę wraz za badaczkami, że ona w ten sposób może przerabiać jakąś swoją traumę. Właśnie przerabiać to wydarzenie, czyli jakoś znaleźć czyli sposób, kobiet... żeby... znaleźć sprawiedliwość. Tak malarsko po prostu. A u Caravaggia jest to delikatna, młoda kobieta, która bez użycia siły obcina głowę wielkiemu Holofernesowi.
Na wyprostowanych rękach.
Tak, ona tak nawet jest troszeczkę obrzydzona tym faktem. Natomiast Artemisia przedstawiła Judytę jako taką silną babę, która przytrzymuje jego głowę ze swoją służącą. Jakby tam widać w ogóle to, że obcięcie komuś głowy jest jednak jakimś wysiłkiem fizycznym.
Mm-hmm.
Bo u Caravaggia nie. To tam Bóg pomaga Judycie i ona w ogóle...
Czyli kobiet...
obrzydzeniem.
Samo się,
dokładnie. Także odbieram dla mnie Judycie jakąś moc, natomiast Artemisia zdecydowanie ją pokazuje, ten gniew.
Czyli kobiet...
Ale czy to oznacza, że kobiecość może być jakąś kategorią do opisu sztuki?
Czyli kobiet...
No, mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że to wybrzmiewa z mojej książki, że jak najbardziej może być.
Czyli kobiet...
Że warto, myślę, pokazać tą drugą stronę. Do tej pory że to mamy takie tytuły, prawda? Malarstwo białego człowieka. Powinno być białego mężczyzny. Tak naprawdę zaczynamy to robić. W maju ukaże się książka Katie Hessel po polsku. To jest po angielsku, to jest The Story of Art Without Men. Po polsku zakładam, że to będzie historia sztuki bez mężczyzn. Także zaczynamy jakoś się poruszać w tym świecie w taki mniej męskocentryczny sposób. No i ja do tego zachęcam też swoją książką, żeby po prostu patrzeć też z nieco innej perspektywy na to, co jest nam prezentowane w muzeach. Nawet jeśli jest to sztuka mężczyzn, nawet jeśli jest to sztuka malarzy, a nie malarek, to znajdźmy tam te kobiety, kim są te modelki u Gauguin na przykład, nie? To jest taka kolejna kontrowersyjna, patologiczna sytuacja, w której mamy doświadczenie z pedofilią, ale w sumie to ładne dziewczynki.
A Caravaggio był mordercą.
Tak.
Chyba o tym zapomnieliśmy.
O tym się nie pamięta. On miał problemy z przemocą.
Miał problemy.
Nie, burzliwy charakter, słuchajcie. To jest najlepsze określenie. Burzliwy charakter.
A powiedz jeszcze, proszę, oj, skoro jesteśmy przy Artemizji, bo przywołujesz jej listy, przywołujesz jej słowa o tym, że ona się zastanawiała nad tym, co by było, gdyby była mężczyzną. Czy może za obrazy płacono by jej lepiej, płacono by jej na czas. To oznacza, te słowa, że ona była świadoma dyskryminacji, która wówczas w tym świecie nie tylko sztuki panowała.
Tak, no feminizm nie powstał nagle, dlatego że znaleźliśmy słowo, o, feminizm, mamy to, czyli jest dyskryminacja, tylko ona była już zauważalna wcześniej i mamy średniowieczne pisarki, które się odnoszą do mizoginicznych poematów na przykład, nie? Christine de Pizan na przykład. Czyli więc kobiet... Artemizja też miała tego świadomość. Zresztą jest taka ciekawa historia, że Galileusz się za nią wstawił. Jak, nie wiem, czy Medyceusze chyba jej nie płacili, czy któryś ze zleceniodawców opóźniał się z opłatą i Galileusz musiał się za nią wstawić. Czyli znowu mamy tą figurę mężczyzny, która musi się wstawić za nią, żeby ona w ogóle mogła dostać pieniądze za swoją pracę.
Mężczyźni też często się pojawiają w podpisach pod obrazami.
Tak.
Nawet jeżeli obraz jest namalowany przez kobietę.
Tak, bardzo często są taką figurą, która legitymizuje obecność kobiety w galerii. Czyli na przykład Lee Krasner, która była, no właśnie, była malarką, ale jest przedstawiona jako żona Pollocka oczywiście. Mimo, że była świetną malarką, bardzo obytą w świecie sztuki, właściwie to Pollock dzięki niej zaistniał, ale ona się nie pojawia w pierwszych wersetach jego biogramu. Natomiast w drugą stronę zawsze działa, to znaczy zawsze, myślę, że 99,9% artystek czyli ma swojego kobiet... takiego patrona.
Czyli kobiet...
Mimo tego, że tych kobiet artystek nie było na kartach historii sztuki wiele, to ta kobieca energia przejawiała się w tej sztuce, między innymi w różnych, nie wiem, w tych chrystusowych ranach, które też opisujesz, prawda? W Shelley, na Gig, w aktach Anna Syrmy. To wszystko są przejawy tej kobiecej energii i tego, że właśnie ta te kobiece...
Czyli kobiet...
To, co kobiety charakteryzuje w tej sztuce się pojawiało. Pytanie, jakie to te przedstawienia miały funkcje?
Czyli kobiet...
Przeróżne. Część badaczek w ogóle ucieka od takiego mówienia o w ogóle jakichś cechach wspólnych malarstwa kobiet. Że podkreślają to, że zresztą Linda Nochlin chyba też, że no więcej wspólnego ma Artemisia Gentileschi z karawagionizmem niż z jakąś inną kobiecą malarką, która malowała tam 300 lat później na przykład. Natomiast no ja tutaj staram się znajdować te takie niuanse, może jakieś takie elementy, które może nawet nieświadomie gdzieś kobiety wrzucają w to swoje malarstwo, czyli na przykład tak jak ten gniew kobiet.
Czyli kobiet...
Ale generalnie przypomnisz mi pytanie.
Jaką funkcję miały te wszystkie przedstawienia właśnie?
Bardzo różne. Bardzo różne. Właśnie często do tej pory myśleliśmy, że to było takie przestrzeganie przed lubieżnością, przed seksualnością i tym, żeby żyć według przykazań cnotliwych i tak dalej. Natomiast prawdopodobnie nie do końca. Ta sztuka, ta funkcja była bardzo różna od rozśmieszenia po zmianę jakiejś sytuacji, po oddanie na przykład tak jak z Shelley na Gig, prawdopodobnie to był jakiś bardzo archetypowe przedstawienie bogini matki na przykład, prawda? Więc ta sztuka związana z kobietami, nawet jeśli nie sztuka kobiet, miała bardzo różne funkcje.
Chciałam cię zapytać o pewną wulwę, której akurat w twojej książce nie ma. I właśnie chciałam cię zapytać, dlaczego też jej nie ma, czyli o pochodzenie świata Gustawa Courbet.
No tak trochę
najsłynniejszą wulwę
celowo
w historii.
Troszeczkę. Tak, celowo. No ona jest taka kontrowersyjna w świecie feministycznym.
Dlaczego?
Że też jest trochę male-gaze'owa. Że jest też trochę takim żartem z kobiecego ciała. Może być też tak odczytywana. Aczkolwiek jest to ciekawe przedstawienie. Myślę, że chętnie bym kiedyś o tym napisała.
No bo z jednej strony stworzył to mężczyzna, tak jak mówisz, ale z drugiej pochodzenie świata to wydaje się jednak tłumaczyć, że ten świat od kobiet pochodzi i wszystko, co na tym świecie się
rzeczywiście
znajduje.
Może to jest jedna z tych rzeczy, o której muszę jeszcze napisać.
Tak, o tych wulwach dużo piszesz. To są bardzo ciekawe, szczególnie w kontekście tych religijnych też wątków. Na przykład te chrystusowe rany. Ja jak na nie patrzyłam, pierwsze moje spojrzenie zupełnie nie było tym skojarzeniem. Okay. Dopiero później, jak się wgłębiałam w to, o czym piszesz, to faktycznie ma to wszystko sens. To się łączy ze sobą.
Tak, ma to sens, szczególnie jak zaczynamy czytać mistyczki i to, o czym one pisały. Że to często były takie skojarzenia mocno związane z seksualnością, że ta religijność, przepraszam, nie zawsze była taka pruderyjna, jak nam się wydaje dzisiaj. Że ona często aż kipi ciałem, kipi krwią, różnymi wydzielinami, w sensie, że one się tam pojawiają w kontekście duchowości, w kontekście religii, prawda? Szeroko pojętej.
A czym dla ciebie jest herstoria? I czemu tak ważne jest, aby o niej mówić jak najwięcej?
Herstoria to jest dla mnie odszukiwanie kobiet po prostu w historii sztuki. Herstoria. Ja jestem też za tym, żeby nie tylko znajdować te nazwiska, ale też właśnie opowiadać o dziełach nawet wykonanych przez mężczyzn z tej perspektywy kobiecej. Takiej perspektywy bardziej włączającej w ogóle kobiety w ten dyskurs.
Na końcu tworzysz taką listę artystek, po które warto sięgnąć, z którymi warto się zapoznać. Subiektywna lista, na pewno było to trudno stworzyć, tak sobie myślę.
Tak, no nie było to łatwe, żeby wybrać 77 artystek. Na początku miałam 200. I potem po prostu, słuchajcie, to było trochę przykre, bo to było takie skreślanie. Potem dopisywanie jeszcze raz, nie mogę jej wrzucić. Ale to było trudne, dlatego że jest naprawdę dużo nazwisk, które są warte uwagi. Też nie chciałam, żeby były na tej liście artystki, które wszyscy znamy. Na przykład impresjonistki, które Berta Morisot, na przykład, która jest bardzo znana i ceniona i miałam ją na studiach. Nie wiem jak ty, mam nadzieję, że też. Okej, uff.
Natomiast, tak
się było. Natomiast też chciałam dać kilka nowych nazwisk. Chciałam dać kobiety z różnych części świata, nie tylko białe, nie tylko związane z sztuką europejską. Chciałam, żeby były różne też formy ich sztuki, żeby to były kobiety, które tworzą rzeźby, ale też instalacje, tkaniny. Także to, tak starałam się robić takie parytety, też nie tylko jeśli chodzi o płeć, ale właśnie też o etniczność na przykład.
Po lekturze twojej książki na pewno wielu z nas znów wybierze się do muzeum. Jak w takim razie podpowiedz, jak czytać obrazy, jak na nie patrzeć, jakie pytania sobie zadawać?
Jest tam w ogóle takie dwie strony z pytaniami, które ja proponuję, żeby sobie zadawać. Taka ściąga. No przede wszystkim zobaczyć, jak się dzisiaj czujemy. Czy macie ochotę dzisiaj googlować każdą historię, żeby sobie dowiedzieć się na Wikipedii nawet, tak? No Google jest świetnym materiałem. Można też zrobić od razu zdjęcie i przecież od razu nas wysyła, tak? Nie musicie nawet wpisywać przy tytułu, tak? Można sobie ze zdjęcia wyszukać. Większość muzeów pozwala na szczęście na fotografowanie. Czy jest właśnie taki dzisiaj vibe, żeby czytać, żeby się dowiadywać, żeby mieć taką szerszą perspektywę, żeby mieć ten warsztat taki jak historycy sztuki, historyczki sztuki posiadają, tak? Czyli ten taki metodologiczny, czy żeby zobaczyć jak się dzisiaj czujemy, żeby bardziej z ciała w to wejść, żeby sobie poczuć to, żeby zobaczyć. No co do nas gada dzisiaj ten obraz? Czym nam się kojarzy? Czy to jest film, czy to jest muzyka, czy to jest może jakieś wspomnienie z dzieciństwa?
Ja uważam,
że to powinno zależeć od nastroju.
I niekoniecznie musimy przed jednym obrazem spędzać 10 minut. Po prostu idziemy, jak nam dyktuje serce.
Możemy,
i głowa.
Właśnie to dokładnie. Nie musimy przejść całego muzeum. Możemy sobie wybrać jedno dzieło, możemy sobie wybrać milion dzieł. Po prostu też mam wrażenie, że bardzo silne jest, szczególnie jeszcze w tym pokoleniu milenialsów i starszych osób, naszym pokoleniu, chyba też twoim, że zapłacone, to trzeba zwiedzać wszystko. Trzeba zobaczyć każdą salę, bo zapłacone jest.
Nawet jak już się nie ma siły, trzeba przejść wszystko.
Trzeba przejść wszystko. Nie trzeba, słuchajcie. Znaczy, ja też czuję taki strach, że mnie coś ominie. Szczególnie na wystawach czasowych, kiedy ja wiem, że to się nigdy nie powtórzy drugi raz. Bo nigdy nie będzie drugi raz tej samej wystawy. Ale szczególnie na wystawach stałych przecież można sobie często wrócić do tego muzeum, więc spędźcie sobie czas dłużej z czymś, co do was gada. Ja na przykład bardzo lubię śmierć Barbary Radziwiłłowny w Muzeum Narodowym w Warszawie. Są takie obrazy, przed którymi ja siedzę i się gapię. Przed Bitwą Warszawską, jak ktoś lubi tak klasycznie szukać tych łydeczek umięśnionych.
No, w Matejce też dużo szczegółów, to można spędzić trochę czasu przed obrazem. A ty jesteś taką osobą, która właśnie zwiedza ekspozycję, szukając kobiecych wątków?
Zdarza mi się. I pamiętam, że w Nowym Jorku w Mecie byłam taka strasznie rozczarowana tym, ale tak po prostu chodziłam i już miałam takie, gdzie są te kobiety? Kogo ja tu muszę po prostu zjeść, żeby mi pokazał jakąś malarkę? Bo mam wrażenie, że my mamy trochę taki obraz Stanów Zjednoczonych, bardzo wyidealizowany. Ja byłam pewna, że nie, no jak ja pojadę do Nowego Jorku, tam w ogóle będzie mnóstwo artystek w Mecie. I się okazało, że nie. Że tam jest tak samo jak wszędzie, około 4-5%. Także bez zaskoczenia.
Ja sobie przygotowałam, że na przykład doszłam do takiej informacji, że w National Gallery jest 1%.
Tak, to jest w ogóle skandaliczne. Ja w ogóle... Oni mają naprawdę... Musimy sobie też uświadomić... Ja wiem, że tak, artystek było mniej niż artystów. Ja to wszystko rozumiem. Natomiast wystawianych dzieł sztuki jest około 4%. Reszta jest w magazynach. Ja mam takiego chochlika, który mówi, ja naprawdę nie wierzę, że wy nie macie żadnych malarek. Ja nie wierzę
w to. A masz ochotę krzyczeć, wpuśćcie mnie do magazynu?
To zawsze mam ochotę, ale to niestety... Myślę, jak byłam młodsza i poszłam na historię sztuki, bo ja byłam w liceum plastycznym, i potem szłam na historię sztuki. Ja byłam pewna, że jak ja będę miała ten papier, to ja będę mogła, słuchajcie, wchodzić na rusztowania. Nie, niestety nie. Niestety tak nie jest. Niestety wchodzenie do magazynów też nie jest tak łatwo dostępne. Natomiast ja wierzę, że tam jest więcej artystek.
No tak.
A najlepsza,
pokażcie nam je.
Najlepsza wystawa kobiety, artystki, jaką widziałaś?
Monograficzna?
No tak.
Nie wiem. No Bilińska była bardzo dobra w Muzeum Narodowym. Bardzo mi się podobała. Tam była też taka ciekawa scenografia, jak wyglądała jej pracownia. Mm-hmm. Czy pracownia w ogóle na jej studiach. Także to była na przykład bardzo dobra wystawa w Muzeum Narodowym.
My tutaj właściwie większość czasu rozmawiamy o malarkach, ale przecież niedawno w Muzeum Narodowym w Warszawie była wystawa poświęcona rzeźbiarkom. Mm-hmm. Które też były i których dostęp do nauki był chyba jeszcze bardziej ograniczony, bo rzeźba jako to nauka, która jest bardziej związana z dotykiem, była jeszcze trudniej dostępna niż malarstwo.
No myślę, że to jest trochę jak z ortopedią
i kobietami,
że to się wydaje, że biedna taka drobna kobieta będzie w tym marmurze, kamieniu i to się tak wydaje, że to jest takie bardzo ograniczające. I one wydaje mi się, że z tego powodu, że malarki były strasznie dyskryminowane, nie wpuszczane w ogóle, muszą państwo wiedzieć, że one nie były w ogóle wpuszczane na akademię. Potem bardzo długo nie mogły malować nagich modeli, bo to był skandal obyczajowy, jak to kobieta w ogóle ma widzieć nagiego mężczyznę albo nagą kobietę. No skandal po prostu absolutny. Także dopiero w połowie XIX wieku to się zmienia. Natomiast no, rzeźbiarki jeszcze mają ten... tutaj minus, że muszą mieć dużo siły i te materiały są bardzo drogie. Oczywiście malarki też miały drogie materiały, ale no, porównałam chyba to do pisarek, że troszkę łatwiej jest edukować kobiety pisarki. Nochlin o tym pisze, że wystarczyło tylko nauczyć dziewczynkę czytać i pisać i ona mogła w sumie zostać pisarką, tak? Jak znalazła w tym jakąś swoją drogę. Natomiast tutaj mamy mnóstwo przeszkód, instytucji, które trzeba było obejść właśnie i z malarkami, a z rzeźbiarkami jeszcze kwestie finansowe, kwestie miejsca przed pracowni. Więc ta wystawa była ciekawa. Było tam mało obiektów i to było takie smutne w sumie.
Ale było dużo Polek i to było ciekawe.
Mhm, tak.
Powiedz, malarstwo już wielokrotnie było skazywane na śmierć i pogrzebywane w muzeach, ale wciąż jakoś nie dało się do końca zabić. Jak myślisz, dlaczego mamy wciąż potrzebę kontaktu ze sztuką? W dobie Instagramów, Facebooków.
Myślę, że to jest taka bardzo głęboka ludzka potrzeba, bo jak sobie prześledzimy dzieje ludzkości, no to mamy malarstwo prehistoryczne, że ta potrzeba tworzenia czegoś nowego, czy muzyki, czy sztuki jest taka bardzo związana z psychę, z duszą, nie wiem, jakkolwiek to ktoś nazywa, prawda? Z jakąś wyższą częścią nas. Że to jest jakiś kontakt z czymś więcej. Czy w to wierzymy, czy nie, czy z takiego teologicznego punktu widzenia, czy z psychologicznego punktu widzenia. Jest coś tam w tej nieświadomości, czy w niebie, czy gdziekolwiek uważamy, co mamy potrzebę mieć kontakt z tym i wydaje mi się, że sztuka jest takim świetnym narzędziem, które nam daje z tym transcendentnym światem jakiś kontakt.
No. Mamy w sumie 10 minut do końca, więc myślę, że możemy powoli kierować wzrok w stronę naszych słuchaczy. Czy może ktoś z was ma jakieś pytanie do Soni? Jeśli tak, to ręka
nie
w górę.
Nie za trudne, proszę.
Na razie chyba nie ma. Będziemy też mieli słuchaczy po drugiej stronie kamery, więc zaraz sprawdzę, czy jakieś pytania od internautów może się pojawiły. Póki co nie mamy. Poczekamy jeszcze chwilę. To jest jedyna okazja w Warszawie spotkać Sonię. Więc jeżeli śledzicie jej konto na Instagramie, to jest taka jakaś ręka z tyłu? Coś mi się tam... Jest ręka z tyłu. To bardzo proszę.
Dzień dobry. Jest jedna ręka z tyłu. Ja mam takie pytanie do pani Kiszy związane z tą obecnością kobiet w galeriach poniżej 1%, 4% na festiwalu, chociażby w Wenecji, Biennale. Już ta obecność jest zdecydowanie większa. Przepraszam, jestem bardzo rozemocjonowana, więc trochę się trzęsę. I chciałam zapytać, w jaki sposób my jako odbiorcy obecnie możemy wspierać artystki, możemy wspierać właśnie twórczynie, oprócz oczywiście swoją obecnością. Jakie narzędzia mamy do tego wsparcia?
Super pytanie. Tak, oczywiście też potwierdzę to, że na Biennale i na współczesnych wystawach jest coraz więcej kobiet. Tak? Musimy też spojrzeć na to, jak wyglądają teraz akademie artystyczne, szkoły sztuk pięknych. Tam głównie są kobiety studentkami, więc ta obecność kobiet jest bardzo naturalna. Wręcz ich nieobecność byłaby znowu jakąś bzdurą kompletną, jakimś absurdem. Także świetnie. Ja też się bardzo cieszę, że na wielkich festiwalach jest mnóstwo kobiet, mnóstwo bardzo ciekawej sztuki. A pytanie było ostatnie.
Jak możemy wspierać?
Jak możemy wspierać? Tu mi się przypomniały akcje takiej grupy aktywistycznej Guerrilla Girls, które działają w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko. I one świetne są. Uwielbiam je obserwować. Są też na Instagramie. I one wysyłają takie karteczki do kolekcjonerów i kolekcjonerek sztuki. Widzimy, że w twojej kolekcji nie ma żadnych dzieł kobiet. Widzimy, że to jest przeoczenie. Zachęcamy do tego, żeby to przemyśleć. Więc myślę, że ogromnym wsparciem dla artystek współczesnych jest po prostu kupowanie ich dzieł, udostępnianie ich działalności, pisanie o nich, chodzenie na ich wystawy i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o sztukę dawną, myślę, że mówienie o tym, że jest mało kobiet, że to już powoduje, no widzimy zmiany, widzimy, że z roku na rok jest coraz więcej wystaw, gdzie kobieta jest główną personą na wystawie, tak? Na przykład Hilma af Klint w Tate Modern, gdzie miała wystawę z Mondrianem jako takie porównanie sztuki abstrakcyjnej, czy gdzieś tam zakrawającej abstrakcję. Więc myślę, że mówienie o tym dużo daje, bo to jest taki znak do instytucji, że halo, my chcemy wiedzieć, jak wygląda sztuka kobiet. Róbcie te wystawy też o kobietach.
A w sprawie rozmawiania o kobietach artystkach, jak powinna histeryczka bądź histeryk odpowiadać właśnie na pytanie, dlaczego nie było wielkich kobiet artystek? No bo oczywiście zapala się lampka i zaczynam wyliczać wszystkie Marina Abramowicz, Merv Morisot i wymieniam wszystkie artystki, które mi przychodzą do głowy, ale piszesz o tym, że niekoniecznie to jest dobre rozwiązanie.
Tak, no za Lindą Nohlin, którą dzisiaj chyba przywołałam 5 razy, ale to jest naprawdę bardzo ważna książka. Żeby mówić o tym, że kobiety po prostu nie miały jak być artystkami bardzo często, że ta sztuka wysoka tak zwana, tak, czyli związana z malarstwem i z rzeźbą, ona po prostu fizycznie kobiety nie były w stanie jej uprawiać przez to, że instytucje były tak zamknięte i tak hermetyczne i dostępne tylko dla bogatych białych mężczyzn, że kobiety nie były w stanie w ogóle się w to wkręcić. Więc myślę, że warto jest uświadamiać, no słuchaj, no nie było wielkich malarek, dlatego że one nie mogły się kształcić fizycznie, nie miały takiej możliwości, nie miały możliwości finansowej. Też były najczęściej związane z wychowaniem dzieci, i tego typu czynnościami i nie miały wsparcia takiego, jak my na szczęście w niektórych przypadkach mamy dzisiaj, że możemy liczyć na jakieś instytucje, które wspierają w tym całym procesie rodzinnym, ale one były związane tylko z tym i nie miały fizycznej możliwości, żeby stać się wielkimi artystkami. Więc myślę, że to jest ważne, żeby o tym mówić, poza właśnie wymienianiem artystek, które też jest ważne i uważam, że odkopywanie ich historia jest super ważna i że takie postaci jak Sylwia Ziętek na przykład, która pisze bardzo dużo książek na temat sztuki kobiet i też tak...
Sztuki absolutnie.
Gosia Czyńska.
Tak, zaznajamia nas w ogóle z tymi biografiami. Eliza Trojanowska, która tutaj siedzi na widowni, ma profil na przykład Nie ma sztuki bez kobiet, na którym postuje bardzo dużo o artystkach. W historii sztuki to jest super ważne, ale ważne jest to, żeby też pokazywać, no, z jakiegoś powodu tych artystek nie ma i to nie jest dlatego, że mamy piersi, tak? To nie brak penisa powoduje, że nie umiem malować.
Sztuki absolutnie.
Jest kolejna histeryczka, która chciałaby zadać pytanie, więc proszę mikrofon do pierwszego rzędu.
Sztuki abstrakcji.
Ja mam takie kontrowersyjne pytanie, bo...
Aż mnie kopnął.
Przepraszam.
To on, już zdradziłeś.
Bo tak jak powiedziałaś, że Linda Nochlin to już te ileś lat temu i że przecież to nie jest nic nowego, feministyczna historia sztuki. Tak, nasuwa mi się pytanie też odnośnie tego, że teraz jest dużo wystaw, teraz się dużo pisze. No i twoja książka oraz twoje konto to też jest jakiś taki, można powiedzieć, trend, nurt. Mm-hmm. Czy nie uważasz, że mimo wszystko to też trochę nawiązujesz do jednego z rozdziałów twojej książki, taka moda, że teraz znowu wracamy do Lindy Nochlin, że to, że ona napisała tę książkę tak ważną i że część badaczek odniosła się i od lat tworzy feministyczną historię sztuki, ale to wciąż nie weszło do dyskursu i nie jest tym głównym nurtem tak naprawdę mówienia o sztuce, prawda? Bo wciąż widzimy, pomimo takich przełomowych dzieł, że no, kanon się nie zmienił. Czy to nie jest też trochę właśnie tak, że będzie teraz ta nowa fala feminizmu, gdzie będziemy pisać, czytać, mówić o kobietach, ale zaraz znowu o nich zapomnimy i znowu jakby... No właśnie, jakby co zrobić, żeby to zostało, żeby naprawdę zmienić całkowicie ten sposób patrzenia, a nie tylko traktować trochę te kobiety jak ciekawostki. Bo ja mam wrażenie, że to cały czas taka trochę egzotyczna...
Taka czasowość, obawiasz się tej czasowości.
Dokładnie. I trochę też a propos takiej wręcz, powiedziałabym, że same sobie jako też histeryczki, czy w ogóle histeryczki sztuki, same sobie trochę robią taką krzywdę, czy niedźwiedzią przysługę, że po prostu teraz będziemy mówić o kobietach, bo w sumie fajnie się o tym mówi, ale czy też nie wpadamy trochę w taki, że nie gryziemy własnego ogona tym, że no dobra, no to teraz się skupiamy tylko na kobietach i tak naprawdę to nie przyniesie większej zmiany. Nie wiem, czy rozumiesz, o co mi chodzi, ale po prostu zauważam no w jakimś taki trochę rodzaj zagrożenia, że może to po prostu te wysiłki niewiele przyniosą.
Tak, ja też się tego trochę boję, że to jest taki trend, który gdzieś tam przemija, ale mam też sobie takie wrażenie, że to jest coś, co się już tak rozpędziło, że tego się nie da dotrzymać. Takie mam nadzieję, że feminizm w Polsce, szczególnie po 2020 roku, się bardzo rozpędził i że feministka to nie jest już obelga, przynajmniej dla naszego pokolenia, że to jest słowo, którego używamy z dumą, że to jest pewnie też w mojej bańce, pewnie przyznaję się, natomiast że jest to, że nie wstydzimy się już tego, nie? Że nie wstydzę się tego, że opublikowałam książkę o sztuce kobiet i o sztuce kobietach w historii sztuki. Także mam nadzieję, że nie jest to trend. Któraś z badaczek takich głównych, nie pamiętam teraz, która, feministycznych, pisze o tym, że też niebezpieczne jest to,
pewnie
to widzieć, że te książki, które piszemy, te książki, które powstają od tych 50 lat, one są umieszczone na takich półeczkach. Feminizm, gender i tak dalej. I to jest niebezpieczeństwo, mi się wydaje. Ja na przykład bardzo chciałam, żeby okładka była różowa, ale na szczęście znak i tutaj Kasia Błyczko i moja redaktorka Agnieszka Naremska stworzyły taką książkę, która w sumie nie od razu nam odpycha mężczyzn, mam nadzieję, że ona nie jest taka, że od razu ją wrzucamy w tę feministyczną półkę, że to jest książka, która gdzieś tam, zresztą patrzcie na Lindę Nochlin, nie? Pomarańczowa książka w sumie wygląda tak dość neutralnie, żeby ten żeby te książki się pojawiały też na innych półkach, żeby te filmy się pojawiały też w innych kinach niż tylko kina studyjne, żeby w ogóle ta dyskusja się pojawiała w innych kręgach też. I pewnie myślę, to... że to jest możliwe i myślę, że to się już dzieje. Mhm. Bo widzimy to w kwestiach społecznych, prawda? Że coraz częściej ta dyskusja, która kiedyś była o aborcji i ona była taka bardzo w podziemiu i w piwnicy i w ogóle ze wstydem, że ona nagle nam się pojawia, proszę bardzo, premier o tym mówi. I że to się stało kluczową kwestią. Więc mam wrażenie, mam nadzieję i mam wrażenie, że, no, że tego się już nie da zatrzymać. Pewnie i że też... to będzie przenikać do świata akademickiego. Też przez to, że po prostu studentki będą robiły... A przepraszam, była taka Elisabetta Sirani.
I, prawda? Coś pan o niej wie.
Bolońska taka malarka. Ona stworzyła 200 płócien, proszę pana. I mam nadzieję, że po prostu ten nacisk z dołu, tak jak to widzimy na przykład przy modzie, przy walką z fast fashion, która czasami oczywiście jest greenwashingiem, no ale to już nieważne, że pojawiają się te metki tam, że och, dobre dla planety, czy tam eko coś tam, że ten nacisk z dołu też jest bardzo ważny. I że ta zmiana nie przychodzi ze środowisk akademickich. Te środowiska są zbyt skostniałe bardzo często, prawda?
Ale te środowiska też są męskie. Tak jak powiedziałaś, proszę pana, ta malarka też istniała.
No tak, te wszystkie no, gala Oscarów, prawda? To też jest bardzo skostniała instytucja. Te wszystkie akademickie instytucje, nie mówię, no, przepraszam za wszystkie, bo generalizuję, ale wiele z tych instytucji jest bardzo skostniałych i bardzo robiących to, tak jak zawsze się robiło. Po prostu.
To co, jeszcze jakieś jedno pytanie, może jakiś histerek?
Pewnie też.
Jest jedna ręka.
Pewnie też.
Jeżeli male gaze przedstawia kobiety jako obiekty do pożądania, jako ozdoby, to w jaki sposób mężczyzn przedstawia lub przedstawiałby female gaze? I czy w ogóle coś takiego się już definiuje jak female gaze?
Definiuje się female gaze. Ja dokładnie jeszcze nie zgłębiałam, szczerze mówiąc, jakie to jest przedstawienie mężczyzn jako female gaze, szczerze mówiąc. Bo też widzę takie niebezpieczeństwo, że my same i same kobiety korzystają z tego female gaze i one jakby przenoszą to na mężczyzn i że to jest taka trochę właśnie zemsta, że teraz my przedstawiamy mężczyzn w taki sposób obiektów seksualnych. Myślę, że to jest taka, mam nadzieję, że to jest taka faza takiego trochę zadośćuczynienia, takiej potrzeby rewanżu. Ale to jest mega ciekawe pytanie i szczerze mówiąc sama muszę to zgłębić, bo kojarzę, że jest takie pojęcie, natomiast nie wiem, jak ono się odnosi do mężczyzn. Wiem, jak się odnosi do kobiet. Wiem, że te ciała są po prostu nierozseksualizowane. Że to nie jest ciało, które jest ozdobą, tylko to jest po prostu ciało. I warto patrzeć, sobie oglądać artystki, jak współczesne, jak przedstawiają kobiety. Że nawet, chociaż nawet ja to na przykład widzę u Meli Muter. Jest w Poznaniu taki świetny obraz Meli Muter, na którym ona przedstawiła prawdopodobnie kobietę, która wynajmowała jej mieszkanie w Awinią i ona siedzi i pali papierosa i jest taka bardzo autentyczna. Może w ten sam sposób female gaze traktuje ciało męskie. Nie wiem.
To może o tym w następnej książce? Zobaczymy.
To była orka. Nie wiem, czy jestem na to gotowa, żeby to powtarzać.
Dlaczego nie było wielkich artystek? Pyta Linda Nochlin. W twojej książce dowiadujemy się, że artystki były, są i będą, a że bycie histeryczką lub histerykiem to jest powód do dumy. Bardzo ci dziękuję. Bardzo Sonia dziękuję. Kisza była naszą gościnią.
Dziękuję bardzo.
Big Book Cafe to centrum innowacji literackich założone przez Fundację Kultura Niboli.
Tworzymy 200 wydarzeń w roku. Prowadzimy wege kawiarnię i księgarnię pełną dobrych książek.
Big Book Cafe.
Żyjemy czytaniem.